z biznesu do słuchania.
Do listy cech, które powinien spełniać menedżer, doszło nam kilka elementów. Mnie nie zdziwiło na przykład to, że na eksport dobrze są Holendrzy. I właśnie o tym fenomenie powie nasz kolejny gość, Grzegorz Górski, który z energetyczną grupą ENGIE, dawniej GDF Suez, jest związany od prawie 20 lat, kiedy Francuzi przejęli jego firmę. Najpierw zarządzał swoją działką, potem biznesem ENGIE w Polsce i regionie, następnie pracował w paryskiej centrali koncernu, a teraz jest w zarządzie Ocean Winds, joint venture ENGIE i portugalskiego EDPR, które inwestuje w morskie farmy wiatrowe. Spytałam, czy on ma szczęście do fajnych projektów i stanowisk, czy na nie zapracował.
Trudne pytanie, to każdy uważa, że sobie zapracował, ale ja myślę, że jest trochę tego i zawsze jest to kwestia trochę przypadku, odpowiednie miejsce, odpowiednim czasie, ale też, żeby zasłużyć sobie na dobre propozycje, trzeba po prostu dobrze pracować.
Czy pan kiedyś na przykład myślał o tym, żeby z ENGIE odejść?
Myślałem, miałem taki... Znaczy, wie pani, oferty to dostaję cały czas, natomiast na poważnie to myślałem 3 lata temu.
Dlaczego?
A miałem wtedy taki trudny moment. Szef mi się zmienił. Zmienił się u nas CEO w ENGIE. Przestałem raportować do niego. Zacząłem raportować do członka zarządu nowego i nie potrafiłem się z nim dogadać. I wtedy chciałem odejść wraz z funduszem w ENGIE, który założyłem. Chciałem ten fundusz wyprowadzić na zewnątrz i miałem rozmowy z innymi inwestorami, którzy by do tego funduszu dołączyli i zarządzać dalej, ale już na zewnątrz funduszem Venture Capital, który pozbyłby się słowa corporate ze swojej. Nie byłby CVC, a byłby VP, takie czyste VC. To był taki najpoważniejszy kryzys.
I dlaczego pan się nie rozstał, nie zrobił tego?
Wie pani, wtedy to nasza nowa pani prezes powiedziała, że absolutnie ona mnie nie chce puścić i dostałem kilka różnych propozycji. Chyba 4 z nich przyjąłem. One wszystkie były ciekawe, ale zawsze na przykład zostanie szefem Business Unit China, ale jechać z rodziną i mieszkać z rodziną w Pekinie, mimo że praca jest, byłaby pasjonująca na pewno, stwierdziłem, że z tego powodu nie przyjmę. Także wtedy ostatecznie te 3 lata temu to przyjąłem propozycję zostania szefem takiej linii biznesowej po polsku, bo to scentralizowane wytwarzanie energii, czyli wszystkie elektrownie, zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne, które nie są na terenie klienta, są bezpośrednio dołączone do sieci. ENGIE było największym, jest w dalszym ciągu największym na świecie takim IPP, czyli Independent Power Producer. Aktywa mieliśmy wtedy te, które mi podlegały w 43 krajach świata, około 120 gigawatów mocy. Ale stwierdziłem, że ten stary model biznesowy niestety się kończy. Ciężko znaleźć model biznesowy, w którym można by osiągnąć zwrot z kapitału taki, jaki osiągaliśmy wcześniej i taki, jaki jest niezbędny, żeby zaspokoić naszych akcjonariuszy, czyli no, musi być nie mniejszy niż koszt naszego kapitału. Energetyka i wytwarzanie energii jest też w momencie takiej zmiany, kiedy rynek energii, który został zaprojektowany dla źródeł cieplnych, a w tej chwili tworzony jest w coraz większej części przez źródła odnawialne. ENGIE, kiedy wtedy zaczęło na dużą skalę inwestować w fotowoltaikę, natomiast problem z fotowoltaiką jest taki, że to jest prosta technologia, czyli nie ma barier wejścia i na Bliskim Wschodzie przetarg na 1 gigawat i będzie 50-60 oferentów, bo de facto to jest to wyłącznie konkurencja kosztem kapitału, bo technologicznie fotowoltaika jest tak prosta, że nikt się nie boi w takim przetargu uczestniczyć. Dlatego stwierdziłem, że morska energetyka wiatrowa to jest coś, na co powinniśmy postawić na dużą skalę. Nie było mi łatwo kolegów w ENGIE przekonać, bo stwierdzili, że oczywiście to jest dobre, ale Ørsted, a wtedy jeszcze Dong, zaczął to robić i w tej chwili to już pociąg dla nas odjechał. No ale przekonałem wszystkich, że rynek jest tak olbrzymi, że jest jeszcze i miejsce dla nas, i czas, żeby to rozwinąć. Już pierwsze projekty rozwijaliśmy wspólnie z Portugalczykami z firmy EDP i jej odnawialnej odnogi EDPR. To również zaproponowałem utworzenie joint venture i dalszą realizację naszych bardzo ambitnych planów w morskiej energii wiatrowej wspólnie. No i tak się złożyło, że teraz mam realizować to, co wymyśliłem i od kilku miesięcy jestem w Madrycie właśnie w naszej nowej spółce, która nazywa się Ocean Winds, OW w skrócie.
Ja trochę przypuszczam dlaczego, ale może niech pan sam nam powie, dlaczego NG tak na panu zależało? Także dostał pan kilka propozycji, tak, przyjął czwartą, żeby jednak nie zmieniać firmy, zostać w korporacji.
Nie wiem, to by trzeba się zapytać prezes Koszer, która też już w tej chwili odeszła z NG. No myślę, że przez swoją 20-letnią pracę myślę, że zdobyłem uznanie u zarządzających i dlatego chcieli mnie zatrzymać, także tak przypuszczam, no. Nie wiem, w każdym razie, jeśli tak walczą o nas, żebyśmy nie odchodzili, to nie jest to niemiłe.
Wspominał pan też o pańskich doświadczeniach, które firma doceniła wcześniejszych, sprzed wejścia do grupy.
Pierwszym moim stanowiskiem w Paryżu było takie stanowisko Chief Innovation Officer. Zupełnie nowe. To już pod koniec 2013 roku, kiedy ja byłem szefem regionu w Europie, prowadziłem biznes w obrotach około 6 miliardów euro. Nasz ówczesny prezes Jean Mestrallet poprosił mnie, żebym się przeniósł do Paryża i żebym zajął się czymś zupełnie nowym. Właśnie objął to stanowisko, zbudował zespół i szukał nowych modeli biznesowych dla NG. A wtedy ja byłem zdziwiony trochę, dlaczego akurat ja mam to robić. On mówił, no bo wiesz, kupiliśmy twoją firmę, także ty byłeś przedsiębiorcą kiedyś sam i to takim prawdziwym przedsiębiorcą zaczynającym od zera w swoim startupie, który rozwijałeś sukcesem, potem my go kupiliśmy, a ty zostałeś z nami przez tyle lat, czyli jesteś i przedsiębiorczy, a jednocześnie akceptujesz naszą firmę, co prawie się nie zdarza, bo bardzo często właśnie założyciele spółek, które są kupione przez duże koncerny, najczęściej odchodzą po kilku latach i po skaszowaniu wszystkiego, co mogli skaszować. Także powiedział mi, że z tego powodu zarówno znam ograniczenia w tak wielkim koncernie. NG jest olbrzymim koncernem, to jest 168 tysięcy ludzi w 60 krajach świata i jednocześnie bycie przedsiębiorczym, czyli tego, że ja wtedy jak zacząłem swoją działalność, to zwolniłem się z Politechniki, zwolniłem się z biura projektu, w którym pracowałem i sam rozpocząłem działanie na początku lat 90. i to sukces. Także nie boję się ryzyka.
No to może to są właśnie takie cechy, jak pan sądzi, człowieka, żeby zrobić karierę międzynarodową, być przedsiębiorczym, a jednocześnie akceptować korporacje, czy to coś innego?
Dla mnie najważniejszą rzeczą, żeby odnieść sukces i to niezależnie od tego, czy to jest gdzie, bo myślę to, czy to jest, zostaje się w kraju, w którym się zaczęło działać, czy po świecie trochę jeździ, jest już rzeczą wtórną, ale żeby odnieść sukces, potrzebna jest pasja. Ja to też swoim dzieciom powtarzam. Nieważne, co będziecie robić, musicie kochać to, co robicie, bo tylko wtedy osiągniecie sukces. Jeśli tego nie kochacie, to sukcesu nigdy nie osiągniecie.
A czy są pana zdaniem jakieś takie nacje, które świetnie robią międzynarodowe kariery? Może jest jednak coś szczególnego, właśnie coś, czego może Polacy nie mają, a mają jakieś inne narodowości?
Nie wiem, wie pani. Ja myślę, że Polacy są całkiem dobrzy. Ja wielu spotykam na swojej drodze zawodowej. Dla mnie zawsze najważniejsze w tworzeniu zespołów była ich różnorodność. Uważam, że zespół różnorodny, zarówno kobiety, mężczyźni i ludzie najróżniejszych narodowości i kultur, to będzie lepszy zespół i pozwoli mi jako zarządzającemu podejmować lepsze decyzje, bo nie będziemy tacy sami. No. I to niekoniecznie muszą być ludzie, których ja lubię. Z ludźmi, których lubię, to ja pójdę na piwo, czy na wino raczej w moim przypadku. Natomiast pracować lepiej z ludźmi, z którymi będziemy dobrze pracować i podejmować dobre decyzje. To znaczy, że będą oni różni, bo będą pracować wtedy różny punkt widzenia. A to nam, tak jak mówię, różny punkt widzenia i dyskusja na ten temat pozwoli na osiągnięcie lepszej decyzji, bo oni mogą mi unaocznić coś, czego ja nie widzę. a oni ze swoim innym bagażem kulturowym i doświadczeń właśnie to widzą i na to zwracając uwagę. Ja, generalnie jeśli chodzi o jakąś nację, to ja widzę bardzo dużo Hindusów, którzy robi karierę i oczywiście jedna rzecz to jest po prostu statystyka i prawdopodobieństwo, skoro jest miliard Hindusów, no to muszą być widoczni na świecie, ale Chińczyków jest jeszcze więcej, a na pewno Hindusi są widoczni bardziej, więc coś w tym jest. Ja i przez pewien czas miałem przez kilka lat szefa Hindusa, z którym do dzisiaj bardzo się mocno przyjaźnię i miałem paru Hindusów podwładnych, z którymi się bardzo mocno przyjaźnię i na pewno zawsze dobrze jest mieć Hindusa koło siebie.
A Holendrzy?
A Holendrzy również. Holendrzy to było moje doświadczenie kiedyś w Polsce, kiedy jako pierwszy obcokrajowiec, którego miałem w Polsce dawno, dawno temu, to był Holender i bardzo mi się podobał jego wpływ na zespół, bo Holendrzy jako nacja są tacy, że w dyskusji nie ma dla nich tabu. Oni będą gotowi spierać się o każdą rzecz. Natomiast w momencie, kiedy decyzja jest podjęta, nawet wtedy, kiedy decyzja nie jest po ich myśli, czy nie jest ta, którą oni proponowali, żeby podjąć, są w pełni oddani tej decyzji i robią wszystko, żeby z sukcesem ją zrealizować. Zrobiłem kiedyś test kulturowy i z tego testu wyszło mi, że ja mam kulturę holenderską. Nie wiem, na czym to ma polegać, ta kultura holenderska w moim wydaniu, no ale taka mi wyszła i też lubię, jak powiedziałem o Hindusach, to też lubię zawsze Holendra w zespole mieć, bo on dodaje taki pozytywny ferment. Zresztą bardzo mi się podobało właśnie ten przypadek, o którym mówiłem, tego polskiego zespołu, to ciężko było moje koleżanki i kolegów wtedy rozruszać. Każdy z nich był tak skupiony na swojej działce i starał się nie wchodzić w działkę swojego kolegi czy koleżanki zarządu. Natomiast on, ten Holender, który wtedy zaczął z nami pracować, nie miał z tym problemu i on spowodował zmianę w zachowaniu wszystkich. Bardzo, bardzo pozytywną.
Dziękuję panu za tę opowieść i pańskie podzielenie się swoimi doświadczeniami. Naszym gościem był pan Grzegorz Górski, członek zarządu odpowiedzialny za działalność operacyjną w Ocean Wind.
Dziękuję bardzo.